przez państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli. To temat rozmów niedokończonych, do udziału, w których państwa gorąco i serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica. Naszymi gośćmi są poseł Janusz Wojciechowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, mecenas, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Szczęść Boże,
witam szczęść Boże. Oraz poseł Tadeusz Dziuba, były wicedyrektor delegatury NIK w Poznaniu. Szczęść Boże, panie.
Szczęść Boże, witam państwa wszystkich.
No, temat wydaje się bardzo ciekawy, bo to nie chodzi o to, jak respondenci jakiegoś z biura sondaży oceniają państwo polskie, ale jaki obraz się im przedstawia, ale są to raporty Najwyższej Izby Kontroli, organu niezależnego. I dzisiaj chcemy porozmawiać i chcemy panów pytać, jaki jest ten obraz państwa. Co panowie, jako byli pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, dostrzegają w raportach, jaki obraz państwa przedstawia się wam. My patrzymy na to, ja osobiście kilka raportów przeczytałem. Bardzo interesujące jest to, że na początku, w pierwszych zdaniach wszystko jest dobrze, wszystko jest prawidłowe, a potem czytamy o błędach i to błędach, które no, mrożą krew w żyłach i są bardzo, bardzo niepokojącymi.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że Telewizja Trwam i Radio Maryja podejmują ten temat dotyczący funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo ważny temat. Cieszę się, że mogę z panem posłem i dyrektorem niegdyś Dziubą, z którym miałem przyjemność współpracować jeszcze jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Pan poseł Dziuba to jest jeden z tych byłych już kontrolerów, ale zasłużonych kontrolerów, który pracował jeszcze z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza Najwyższa Izba Kontroli, jej obecny kształt trochę już niestety zepsuty w stosunku do tego, co było, myślę tu o ustawie o NIK-u, to jest dzieło Lecha Kaczyńskiego. Znaczy to przeprowadzenie Najwyższej Izby Kontroli z dawnych czasów w tę współczesność, tworzenie podstaw w ogóle funkcjonowania NIK-u w nowych warunkach, to jest dzieło Lecha Kaczyńskiego, bo on był twórcą ustawy o NIK-u, bardzo dobrej ustawy. I potem podstaw konstytucyjnych dla Najwyższej Izby Kontroli. Ja miałem zaszczyt być tym pierwszym prezesem, który na gruncie nowej ustawy funkcjonował w tych nowych warunkach i kontynuować to dzieło.
Jeżeli rozmawiamy tego ogólnie także o NIK-u, to proszę nam wszystkim wyłuskać te różnice pomiędzy tym NIK-iem, który był za czasów tej ustawy pierwotnej, przygotowanej przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, gdzie pan był prezesem, a tego, co się stało no bodajże 3-4 lata temu.
Zarządów Platformy i PSL-u, tak. Więc jakby ta Najwyższa Izba Kontroli, jaką stworzył Lech Kaczyński, ona nawiązała do tradycji przede wszystkim, bo trzeba powiedzieć, że my mieliśmy bardzo silną Najwyższą Izbę Kontroli w II Rzeczypospolitej. To była jedna z pierwszych instytucji państwowych stworzonych w II Rzeczypospolitej dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w 1919 roku, w lutym 1919 roku. I przed wojną to była silna instytucja. No potem były czasy PRL-u, wiadomo jakie, chociaż też ta izba istniała w innych komunistycznych krajach. Nie było takich organów kontroli. Oczywiście nie ma może czego specjalnie wspominać, wiadomo jak w ogóle wtedy funkcjonowało państwo, ale były pewne podstawy, które no, pozwoliły jakby tę instytucję łatwiej tworzyć niż to było w innych krajach, nie zupełnie od początku. Przede wszystkim tak, szerokie kompetencje. Najwyższa Izba Kontroli ma praktycznie wgląd we wszystko, co dzieje się w państwie. I to nie tylko w sprawy finansowe, bo te sprawy finansowe, jakby w większości organów kontroli w Europie, te instytucje kontrolne sprawdzają tylko wydatki finansowe. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli w Polsce ma uprawnienia nie tylko do kontroli pieniędzy, ale do kontroli na przykład tego, jak są wdrażane ustawy, jak są przestrzegane prawa, znaczy nawet prawa ludzi w różnych sferach.
Wystarczy wejść na stronę internetową, tak, Najwyższej Izby Kontroli, nik.gov.pl, i zobaczyć, ile tam
są różne raporty na różne i praktycznie wszystkie dziedziny życia publicznego są tą kontrolą objęte. Tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją kontroli władzy, urzędów, instytucji, nie obywateli. No, w pewnym zakresie przedsiębiorców, na przykład, którzy wykonują zamówienia publiczne, którzy wchodzą w ten kontakt z sektorem publicznym.
Ale już mają styczność
z... Tak, ale to tylko wtedy, kiedy wchodzą właśnie w jakieś tutaj działania za pieniądze publiczne, jeśli coś robią. Wtedy mogą być kontrolowani, ale generalnie to jest instytucja, która kontroluje władzę, a więc całą administrację rządową, samorządową, cały aparat skarbowy, no, wszystkie instytucje od szkół, poprzez teatry publiczne, na przedszkolach kończąc, to są instytucje, które Najwyższa Izba Kontroli kontroluje. No ale przede wszystkim takim najważniejszym dokumentem, który NIK przedstawia każdego roku, to jest analiza wykonania budżetu państwa. A więc to jest taka fotografia stanu państwa w kontekście wykonania budżetu. W tym tygodniu mieliśmy w Sejmie, to już więcej pewnie pan poseł Dziuba będzie mógł powiedzieć, bo był uczestnikiem tych debat, mieliśmy właśnie to sprawozdanie z działalności NIK-u i analizę wykonania budżetu państwa. I to są naprawdę bardzo ciekawe dokumenty.
Gdzieś nam uciekła ta różnica pomiędzy...
Właśnie. No moim zdaniem niestety mocno podkopano niezależność NIK-u i niezależność kontrolerów. Do tej pory proces kontrolny składał się z takich trzech etapów. Protokół kontroli to był taki kluczowy dokument kontrolerski. Ten dokument sporządzał kontroler. Szedł do jakiejś instytucji, urzędu skarbowego na przykład, jeśli go kontrolował, czy do jakiejś gminy, miasta, i sporządzał protokół na jakiś temat. To, co sprawdzał, opisywał wszystko w protokole. Następnie był drugi etap, kiedy dyrektor, tak jak pan dyrektor Dziuba był dyrektorem delegatury w Poznaniu, sporządzał z tego wystąpienie pokontrolne, gdzie były już oceny tej działalności. Oceny. Czyli jakby drugi etap. I trzeci, taki końcowy, to był etap, gdzie wchodził już w grę prezes Izby i to była informacja o wynikach kontroli, która była zbiorcza, już z różnych kontroli, zbiorcze wnioski.
Potocznie
takie
raportem.
Tak, to, co się potocznie mówi raportami Najwyższej Izby Kontroli. I to bardzo dobrze działało. Bardzo dobrze. A teraz zmieniono.
Jaką rangę miał ten raport dla instytucji kontrolowanej?
Dla instytucji kontrolowanych, no to była po pierwsze ocena tej instytucji, po drugie wnioski, to znaczy instytucja dostawała zalecenia. Co prawda one nie mają takiego charakteru, czyli one nie są wymuszane i Najwyższa Izba Kontroli nie jest organem władzy, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Działa na zasadzie pewnego autorytetu. I króciutko, co zrobiono złego? 3 lata temu, czy 4, w 2000, no więcej, na 2009 roku. Otóż zlikwidowano protokół kontroli. I jest tylko wystąpienie pokontrolne i późniejsza informacja o wyniku kontroli. A ten najpełniejszy dokument, ten najważniejszy w sumie dokument, który był taką fotografią stanu państwa, został praktycznie zlikwidowany i kontrola została zubożona. Ona jest oczywiście, Najwyższa Izba Kontroli publikuje kolejne raporty, kontrola funkcjonuje, ale gorzej funkcjonuje niż wtedy, kiedy działała w tym pełnym takim trójstopniowym modelu.
Jeśli można nawiązać do tego, co pan poseł powiedział, to najpierw zwrócę na rzecz następującą uwagę. Instytucje tego typu, jak Najwyższa Izba Kontroli w innych państwach, przeważnie mówimy o państwach o ugruntowanej demokracji europejskich, ewentualnie Stanach Zjednoczonych, Australii i innych. Otóż instytucje tego typu wyrosły z tradycji w tamtych krajach, z tradycji izb obrachunkowych, czyli właśnie kontroli finansowej. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli, powołana, jak pan poseł był uprzejmy powiedzieć, w 19 roku przez ówczesnego naczelnika państwa, od razu była instytucją powołaną do tego, co dzisiaj się nazywa kontrolą wykonywania zadań. Czyli mówiąc tak może bardziej potocznie, i do kontroli finansowej, i do kontroli merytorycznej. I to bardzo odróżniało przez całe dziesięciolecia NIK od innych podobnych instytucji w innych krajach, na przykład europejskich. Ta różnica nie bardzo jest rozumiana, co przyniosło dzisiaj, wiemy, ten, powiedzmy, no nie najlepszy efekt, że tradycje z instytucji zachodnioeuropejskich troszkę mechanicznie przenosi się na grunt Najwyższej Izby Kontroli. To powoduje różnego rodzaju kłopoty, przede wszystkim kontrolerom właśnie to sprawia kłopot, bo przyjmując te, powiedzmy, zwyczaje niekoniecznie wynikające z przepisów, takie środki techniczne związane z prowadzeniem kontroli, zaczerpnięte z innych tradycji, co nieco ograniczają kontrolerów. To oni się z tym mocują. No i druga kwestia ważna to jest właśnie zlikwidowanie tego podziału kontroli na etap ustalania faktów, który znajdował wówczas zwieńczenie w protokole kontroli, na od etapu dokonywania oceny. To jest ogromna była zaleta tej procedury Najwyższej Izby Kontroli, podziału na te dwa etapy. Można byłoby się odwołać tu do znanego powiedzenia, że dżentelmeni nie spierają się co do faktów. O to tu właśnie chodziło, żeby ustalić fakty, które są bezsporne w relacji pomiędzy kontrolowanym i kontrolującym, a dopiero na tym gruncie dokonywać oceny, które oczywiście bywało, były kwestionowane przez stronę kontrolowaną. Zlikwidowanie tej dwuetapowości, bo trzeci etap pozostał, dlatego o nim nie wspominam tutaj, powoduje to, że mamy coś w rodzaju, przepraszam za kolokwializm, jajecznicy. Bardzo trudno uzyskać taką dobrą relację pomiędzy kontrolowanym a kontrolującym, co jest bardzo ważne w przypadku działania Najwyższej Izby Kontroli, bo przecież jej zadaniem jest stwierdzenie dokumentacyjne stanu faktycznego i oczywiście nie mogą funkcjonariusze NIK-u funkcjonować bez dobrych relacji ze stroną kontrolowaną. Otóż zlikwidowanie tej dwuetapowości to bardzo skomplikowało i to jest niewątpliwie trudność dzisiaj. No ale poza tym jest pewien efekt jeszcze uboczny, o którym jednym zdaniem pan poseł przed chwilą powiedział, wspominając o niezależności kontrolerów. Kontroler, ten, który wykonuje kontrolę dawniej, on był gospodarzem protokołu kontroli. On za to brał odpowiedzialność. On się pod tym podpisywał. I nie można było w protokole zapisać czegokolwiek, na co on nie wyraził zgody. Na tym polegała jego faktyczna niezależność.
Trochę tak jak sędzia był tak, na tej można, kontroli. Tak. A teraz już tak nie jest.
W tej chwili tak nie jest. W tej chwili autorem tego jedynego dokumentu, który powstaje po kontroli, jest i kontroler, i jego przełożony. I no, tutaj przecież nie zawsze jest tak, że...
Może dojść do konfliktu interesów.
No może powiedzenie konflikt interesów tak. Za dużo powiedziane, ale przecież ponieważ
rozumiem,
w tym ostatecznym dokumencie, który dzisiaj się nazywa wystąpienie pokontrolne, są zawarte oceny, a sfera ocen jest zawsze, ma jakiś margines swobodny.
To nie będzie to pytanie, warto, to będzie pewnego rodzaju komentarz, a mianowicie, że żyjemy już po 1989 roku i przez te 25 lat jesteśmy świadkami niszczenia wszystkiego tego dobrego, co powstało w dwudziestoleciu międzywojennym i co do tego już nie mamy wątpliwości, jeżeli chodzi o Centralny Okręg Przemysłowy, jeżeli chodzi o wszystko, co związane ze przemysłem stoczniowym, z lasami państwowymi. No i też w 2009 roku pamiętam niejedną debatę w studiu telewizji Trwamy Radia Maryja, że właśnie był to zamach na NIK jako na jeden z większych dorobków naszej państwowości wówczas i takiej niezależności tego organu. Drodzy panowie, obraz państwa wynikający z raportów NIK, prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku. Wiemy, że ten raport przedstawiany jest razem z raportem NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok. I te rozmowy rozpoczęły od czegoś takiego, że na początku słyszymy bardzo pozytywne zdania, a następnie coś, co mrozi krew w żyłach. Wysoki Sejmie, swoimi kontrolami każdego roku NIK przysparza Skarbowi Państwa kilkaset milionów złotych realnych korzyści finansowych. W 2013 roku było to ponad 190 milionów złotych. Zapamiętajmy, 190 milionów złotych. To są pieniądze, które uzyskano dzięki działaniom naprawczym po naszych kontrolach. No, każdy słyszy 190 milionów złotych. zaoszczędzonych dzięki działalności NIK. Ale są też inne kwoty. I tu zaczyna się ten pozytyw, a następnie negatyw. Na przykład ponad 2,5 miliarda złotych, które jak ujawniliśmy podczas różnych kontroli wydatkowano z naruszeniem prawa. No i wreszcie blisko 45 miliardów złotych to suma ujawnionych przez nas we wszystkich kontrolach zrealizowanych w 2013 roku sprawozdawczych skutków różnego rodzaju nieprawidłowości występujących w latach objętych kontrolą najczęściej 2011-2013.
Czy myślę, że z tych kwot rzeczywiście co wynika? To znaczy, że ogromna jest skala nieprawidłowości w Polsce, bo te 190 milionów to są kwoty, które w wyniku kontroli odzyskano fizycznie.
Bezpośrednio.
To jest taka bezpośrednio i to jest taka, powiedzmy, no ta najbardziej tak ściśle liczona efektywność tych kontroli. Gdzieś była, wykryto niezapłacony podatek, wymuszono, że ktoś, urząd, który nie egzekwował podatku, wyegzekwował go w wyniku kontroli i to są odzyskane pieniądze. Natomiast no, to są porażające te liczby, które mówią o nieprawidłowościach w różnych właśnie sferach państwa. To są na przykład przetargi, co do których są jakieś wątpliwości. To są,
i to nie znaczy, czy wręcz NIK nie funkcjonuje właściwie, tylko to znaczy, że państwo nie funkcjonuje.
Że państwo funkcjonuje niewłaściwie. Ja podam taką teraz liczbę, która właśnie w analizie wykonania budżetu państwa się pojawiła w tym dokumencie nikowskim. I no nawet chyba zbyt mało się o tym mówi. To powinno się krzyczeć o takiej liczbie, która się tam pojawia, mianowicie 8 miliardów złotych. To są o tyle mniejsze są dochody podatkowe budżetu państwa. I teraz proszę zwrócić uwagę, że mamy podobno wzrost gospodarczy. Gospodarka polska, produkt krajowy brutto zwiększył się o 1,5%, 1,6% dokładnie. No Polacy w końcu pracują, no jak rządy są jakie są, ale ludzie, ale Polacy ciężko pracują i coś tam coraz więcej tworzą jednak. I teraz jak to się dzieje, że z tej gospodarki, jeżeli jest wzrost gospodarczy, nie obniżono podatków w ostatnim czasie, nawet w niektórych aspektach zwiększono. I dlaczego dochodów podatkowych jest mniej? A tam jest 6,5 miliarda z podatku VAT, no, który już tak ściśle z produkcją jest powiązany, i 2 miliardy z podatku CIT, czyli tego, który przedsiębiorcy płacą. Jak to możliwe? W ogóle co się dzieje z państwem polskim, że mimo wzrostu gospodarczego spadają dochody państwa? Tylko państwo egzekwuje dobrze podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli od nas wszystkich, to mu idzie i grzywny i opłaty, więc te restrykcyjne funkcje państwa są egzekwowane. Natomiast te podatki, które płacą bardzo często jakieś wielkie koncerny, no to są te sieci handlowe, to są banki, to są wielkie różne podmioty gospodarcze, których mówi się od dawna, że one unikają płacenia podatków w Polsce. I ten raport, ta analiza Najwyższej Izby Kontroli to potwierdza. I to jest dopiero kryzys państwa. Przecież to są ciężkie miliardy, które nam uciekają. Te pieniądze powinny być w budżecie państwa, powinny służyć ludziom, którzy tego potrzebują. Są tak wielkie potrzeby w pomocy społecznej. Mieliśmy dramatyczne protesty tych niepełnosprawnych rodziców, gdzie jakieś minimalne kwoty na minimalnym poziomie. Ludzie, którzy mają naprawdę ciężko w swoim życiu z uwagi na zrządzenia losu. A tu się traci tak ogromne pieniądze. To pokazuje. Pokazują te raporty Najwyższej Izby Kontroli. I choćby tylko te liczby biorąc z tej analizy wykonania budżetu. Wzrost gospodarczy i ubytek podatków o 8 miliardów złotych. To pokazuje fatalny stan państwa. Państwo polskie nie działa. Państwo polskie istnieje teoretycznie, to co bohaterowie tych słynnych rozmów stwierdzili. I to się potwierdza. To co Najwyższa Izba Kontroli opisuje, to jest w tej szerszej skali, ja jeszcze powiem, no mnóstwo było w ostatnim czasie takich raportów. Budowa stadionu śląskiego w Chorzowie. 55 milionów zupełnie bezsensownych, niegospodarnych wydatków. Teraz słyszymy, już są pierwsze informacje gdzieś o kontroli dotyczącej stadionu we Wrocławiu. Tam się już nawet o 100 milionach straconych mówi. No, pomijam takie mniejsze, jak tam gdzieś koncert Madonny, też opisany przez Najwyższą Izbę Kontroli. To tam 6 milionów. ale co chwilę, gdy się zagląda do tych raportów, one nawet gdzieś tam tu ojciec trafnie zauważył, że to są czasem tak dość łagodne oceny, jak się sięgnie do wnętrza tych raportów.
Ja mam
to
takie
są
wrażenie, że
druzgocące
to jest
rzeczy.
Początek tych raportów często jest taki pozytywny, żeby w ogóle nikt przetrwał, bo nie myślę, że przy takiej propagandzie antypaństwowej i takiej niezależności rządzących od wszelkich instytucji kontrolnych jest jakąś drogą i niebezpieczeństwem dla NIK-u i innych organizacji czy organów kontrolnych, żeby w ogóle przestały istnieć. Więc myślę, że czasem to jest takie strategiczne, tak jak za komuny. Należy pochwalić, tak. A mądremu dosyć, gdy przeczyta troszeczkę dalej.
Mądremu dosyć, bo to jest coś, tak proszę ojca, tutaj odwołam się do poety Ignacego Krasickiego, który w jednej ze swoich bajek, mi tak się zawsze to kojarzy z kontrolami NIK-u, ta bajka, która zaczyna od takich słów: pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził, obili go nazajutrz, że pana obudził. Bo Najwyższa Izba Kontroli bardzo często jest w takiej roli tego szczekającego psa. Nikt się o to przecież nie obrazi, bo nie ma władzy, ale ma ostrzega przed tym, co się złego dzieje w państwie. Ostrzega, wskazuje te błędy, wskazuje te patologie. No i teraz jest rzeczą tego gospodarza, czy on z tego wyciągnie wnioski, czy nie. No niestety ten obecny gospodarz państwa polskiego, ten od 7 lat urzędujący, nie wyciąga żadnych wniosków i te bezskuteczne wołanie na puszczy Najwyższej Izby Kontroli, to można jeden po drugim raporcie przywoływać. Była swego czasu taki zrobiony bardzo, czy Najwyższa Izba Kontroli ma duży dorobek, jeśli chodzi o przeciwdziałanie korupcji. Cała jakby diagnoza stanu zagrożenia korupcją w Polsce, podstawowe mechanizmy korupcjogenne są ładnie sklasyfikowane, nazwane. Tam jest dowolność postępowania, ten konflikt interesów, o którym mówił pan poseł Dziuba, że właśnie te różne sytuacje, gdzie interesy publiczne mieszają się z prywatnymi, że ktoś tam na przykład, nie wiem, jacyś inspektorzy nadzoru budowlanego z jednej strony są inspektorami nadzoru, a z drugiej prowadzą jakąś swoją działalność gospodarczą na własny rachunek. I to już zaczyna być korupcjogenne, czy w służbie zdrowia, czy w wielu innych sytuacjach. Najwyższa Izba Kontroli bardzo ładnie to wszystko poopisywała, wskazała te złe mechanizmy. Już 5 lat temu był kompleksowy raport, czy 6 nawet na ten temat. Nic nie zrobiono, a jeszcze pogorszyła się sytuacja. Na przykład w samorządach, w gminach jest coraz gorzej, jeśli chodzi o te korupcjogenne mechanizmy.
Czyli jak widać, mimo tych pewnej niefunkcjonalności procedury kontrolnej, o której poprzednio mówiliśmy, Najwyższa Izba Kontroli dostarcza obywatelom i instytucjom państwowym niezwykle wartościowych informacji. Ojciec, czytając tylko kilka liczb, tak potrafił powiedzieć, wskazać na nieprawidłowości. Ale ciekawe są różnego rodzaju rozwinięcia tematy, które są w drobniejszych kontrolach niż kontrolach składających się na analizę budżetu państwa. Mówiono tutaj o dochodach, więc jako swoisty aneks może przypomnę niektóre ustalenia takiej bardzo ciekawej kontroli sprzed 2 lat na temat realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. To jest właśnie ten urzędnik, który ma wychwytywać
lewe transakcje różne.
Tak jest. Transakcje nielegalne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. No i cóż żeśmy się z tej informacji mogli dowiedzieć? Na przykład rzecz tak fundamentalną, że do czasu tamtej kontroli minister finansów nie wydał rozporządzenia, na mocy którego pewna kategoria podmiotów gospodarczych miała być zobowiązana do tak zwanego reportowania o transakcjach, oczywiście przekraczających tam pewien próg finansowy. Nie wydając tego rozporządzenia, jak gdyby odcięto właśnie tego urzędnika państwowego, ten organ państwowy, od dopływu wartościowych informacji.
Gdyby się różne Ambergoldy i temu podobne tak podmioty jest, mogły się przez to przemycić.
Akurat ta kwestia, o której mówię, można świetnie skojarzyć z aferą Ambergold, bo jest, i tak to komentowano zresztą ustalenia tego tematu kontroli Najwyższej Izby Kontroli, że być może, gdyby nie ta luka tak długo utrzymywana, być może łatwiej byłoby wychwycić kazus Amber Goldu. Tutaj zresztą znajdują się ustalenia, które przynajmniej mnie porażały. Na przykład okazuje się, że taka komórka zajmująca się przeczesywaniem, kontrolą instytucji, no, które z analiz dokumentów wynika, warto byłoby sprawdzić, liczyła 7 osób. Wyobrażacie sobie, panowie, wyobrażacie sobie, ojciec 7 osób na całą Polskę, przecież to żart jest. A jeszcze do tego ten 7-osobowy zespół, jak wynika z tej informacji, obciążano dodatkowymi zadaniami, więc tak jest. Dzięki tej dokumentacyjnej pracy Najwyższej Izby Kontroli, jak widać na tym przykładzie, obywatele otrzymują, instytucje państwowe i szczebla krajowego i samorządowego, otrzymują bardzo wartościowy pakiet informacji, który pozwala podejmować działania naprawcze. No tylko niestety rzeczywiście często brakuje woli.
Od 2012 roku cierpią podwykonawcy. Najwyższa Izba Kontroli w tych przetargach tyczących się Głównej Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad no też zauważa nadużycia, zwłaszcza w przetargach, gdzie są proponowane najniższe ceny, nierealne do zrealizowania, albo też, że nie sprawdzane jest kondycja firm, które występują w przetargach. Też teraz alarmem staje się polska ziemia i wykup tej ziemi przez zagraniczne podmioty. I też nikt już od dosyć dawna mówi, że jest luka prawna, którą natychmiast trzeba, że tak powiem, załatać, uregulować. Ale wciąż słyszymy o wielkiej ciszy w tej sprawie.
Tak, to bardzo ważny jest ten raport dotyczący sprzedaży ziemi. Tu chodziło o sprzedaż ziemi państwowej, która się odbywa w tej chwili w Polsce.
Rolnej,
tak. To są te dawne PGR-owskie, głównie ziemie zachodnie, północne, ale tak Wielkopolska, także w Poznaniu ta kontrola była. Ja nawet, ponieważ się tym bardzo interesowałem, byłem jednym z tych, którzy jakby inspirowali do przeprowadzenia tej kontroli. Byłem na posiedzeniu komisji sejmowej i senackiej, kiedy ta sprawa była rozpatrywana. I rzeczywiście wstrząsające wyniki, bo okazuje się, że ta ziemia jest sprzedawana, tak najkrócej mówiąc, agencja własności, czy w tej chwili Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje tę ziemię, kiedy chce, którą chce, komu chce, za ile chce. Kompletna dowolność postępowania. To jest najbardziej korupcjogenny mechanizm, jaki może być. I można się domyślać, że dochodzi tam do korupcji, choć to oczywiście jest trudno udowodnić. No i teraz komu zależy, żeby... No właśnie, dlaczego nie ma regulacji natychmiast? To znaczy taki raport powinienno... To jest uderzenie na alarm. Wiadomo, że polska ziemia jest kupowana na tak zwane słupy. Że już cudzoziemcy różnymi obejściami kupują polską ziemię, nie ujawniając się na razie, poprzez udziały w spółkach. O tym wszystkim pisze raport Najwyższej Izby Kontroli. No, w normalnie funkcjonującym państwie, a nie takim państwie teoretycznym, jak to zostało państwo polskie niestety słusznie nazwane, przez tych, którzy za to odpowiadają, to przecież... Powinno naprawdę być trzęsienie ziemi po takim raporcie. A tymczasem nic się nie dzieje. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, który uszczelnia obrót ziemią, bo my mamy projekt, złożyliśmy ponad rok temu, półtora roku temu. W lutym był złożony, będzie półtora roku. Nic, bo ta ekipa nie ma woli do naprawiania państwa. Im jest po prostu dobrze w takim rozmontowanym państwie. Słyszeliśmy rozmowę kiedyś pana byłego ministra transportu z wiceministrem finansów, jak to sobie tam ustawiali kontrolę finansową, czy skarbową, żeby czy to zadaniowa, czy to rutynowa. Co to w ogóle jest? No ale im jest dobrze w takim państwie. No bo oni sobie mogą sobie różne rzeczy łatwiej w takiej mętnej wodzie załatwiać. Jedną z chyba z podstawowych rzeczy, jak w Polsce zmieni się władza, wierzę głęboko, że tak się stanie pewnie w przyszłym roku, to jest przegląd, zresztą my na bieżąco to śledzimy to i wyciągnięcie wniosków z tych raportów, naprawdę, bo to jest ogromna wiedza, która może być użyteczna do naprawy państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o to przeciwdziałanie korupcji, takie systemowe, takie wprowadzanie zasad uczciwego państwa. Ja jeszcze, proszę ojca, podam taki przykład. chyba taki, który może słuchaczom...
Ja może jedną rzecz dodam do tej kwestii wykupu ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne, bo warto dopowiedzieć, że to nie jest tak, że aparat administracyjny państwa polskiego nie ma instrumentów na przykład do wychwytywania tych, nazwijmy to, podejrzanych transakcji związanych z ziemią. Tutaj nie ma miejsca i czasu na to, żeby to dokładnie opisywać, ale można wskazać procedurę, przy pomocy której można, że tak powiem, tak jak grzebieniem czesze się włosy, przeczesywać te transakcje związane ze sprzedażą ziemi rolniczej i próbować wyłapywać te, które budzą podejrzenia. Ale nikt tego mechanizmu nie stosuje.
Panie pośle, mnie zawsze zastanawia, jak to jest.
Więc jest w pewnym sensie gorzej
niż... Zwyczajny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie mający wykształcenia ani kontrolnego, ani prawniczego, ani często ekonomicznego, dostrzega, że tu dokonuje się jakiś, krótko mówiąc, przekręt. Tak. Prawda? Natomiast organy państwa, gdzie również w tej danej miejscowości czy społeczności jest i organ policji, jest i organ prokuratorski, przedstawiciele władzy, którzy z urzędu mają służyć społeczeństwu, czyli bronić tego społeczeństwa przed niekorzystnymi wpływami tych, którzy chcą go okraść bądź też zawładnąć jego ziemią, tego nie widzą. To jest zawsze pytanie dla mnie, proszę mi wierzyć, kluczowe. Jak to jest, że ci, którzy są do tego powołani, za to otrzymują pieniądze, tego nie widzą, nie używają tego grzebienia, o którym pan mówi, a zwyczajny po prostu obywatel, często powiedzmy po studiach humanistycznych,
to jest bardzo, bardzo jakby trafne pytanie. No, to jest te organy państwa, które powinny działać w takiej sytuacji, na przykład jak jest taki nielegalny wykup ziemi. Na te słupy tak zwane, że cudzoziemcy wchodzą już na szeroką skalę, nabywają polską ziemię i to jest bardzo niebezpieczny proceder. Nie od dziś. To było kwestionowane. Nie, to tak przesadzone. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość to zawsze tam widzi jakieś spiskowe teorie dziejów, wyznaje. Nie, nie ma nic takiego. Raport Najwyższej Izby pokazuje, że jest to. Że faktyczna liczba tych transakcji jest co najmniej 4 razy większa niż mówią o tym oficjalne dane.
A mówiąc szczerze, jeszcze Izba się myli grubo.
Gruba się myli, bo jeszcze jest, znaczy no bardzo ostrożnie Izba formułuje, no bo musi się trzymać udowodnionych faktów.
Doskonale wie, jeżeli jest chce być wiarygodną i przebadała jakiś procent instytucji.
Ale Izba Kontroli opiera się na dokumentach i niestety to, co w dokumentach nie jest odzwierciedlone.
No ale to bardzo... na przykład co się tyczyło tych ekranów przy autostradach i drogach.
A ja tylko dokończę z tą ziemią jeszcze, bo proszę ojca, to ten chyba, który powiedział o tym teoretycznym państwie, minister spraw wewnętrznych, któremu podlegają te wszystkie służby, które powinny działać, jemu podlegają. I co on dzisiaj robi? Otóż usłyszeliśmy od premiera, że on został pozostawiony na urzędzie po to, żeby się zajął własną sprawą. On się tylko tym zajmuje, kto go podsłuchiwał. To jest zadanie ministra spraw wewnętrznych. Kto go podsłuchiwał? On już się niczym innym nie zajmuje. Tak premier powiedział.
A premier nad jego kołyską kontrolą. Luli, luli, laj, prawda?
Tak. Oczywiście wotum nieufności. Nie, tak. A kto pilnuje naszego bezpieczeństwa? Kto pilnuje państwa polskiego, żeby nie dochodziło do takich rzeczy, jakie opisują raporty Najwyższej Izby Kontroli? Jeszcze jedną taki przykład chcę, proszę ojca, powiedzieć, bo on się tak jakby, sięgam pamięcią, to już czasy sprzed kilkunastu lat, ale pan dyrektor Dziuba doskonale pamięta, bo wtedy razem pracowaliśmy. Była kontrola zakupu pociągu Pendolino. Słynne Pendolino już w 1998 roku było kupowane, wtedy za prawie 1 miliard złotych. I wtedy była taka sama sytuacja, jak jest dzisiaj, to znaczy szybki pociąg, do którego nie ma torów. I wtedy robiliśmy alarm w Najwyższej Izbie Kontroli. O tyle jeszcze była inna sytuacja w państwie polskim wtedy, że po alarmie zrobionym przez Najwyższą Izbę Kontroli, po tej kontroli, ówczesny premier Buzek tak się przestraszył tego raportu, że przetarg na Pendolino został unieważniony. Już rozstrzygnięty przetarg. Unieważniony został, Pendolino nie było wtedy kupione. My mogliśmy powiedzieć, że uratowaliśmy 1 miliard złotych, no ale teraz Pendolino wróciło. Już nie za 1 miliard, tylko za 3,5 miliarda i dzisiaj już nikt nie był w stanie go zatrzymać.
Do tych 190 milionów to był wielki sukces wtedy. 1 miliard wtedy, a teraz 190 milionów.
To był taki, ja pamiętam dwie takie kontrole. Druga jest, no za wiele nie można o niej powiedzieć, bo to była kontrola dotycząca spraw wojskowych i tam objętych różnymi klauzulami.
Teraz okazuje się, że w wojsku wszystko w porządku.
Teraz w wojsku podobno wszystko w porządku, ale wtedy udało się zatrzymać taki zakup rakiety, której nie było, a pieniądze miały być wydane na rakietę gdzieś tam z Izraela sprowadzaną i Najwyższa Izba Kontroli też spowodowała wtedy, że to zostało zatrzymane. Czyli były takie spektakularne rzeczy, że dzięki kontroli no, miliardy były ratowane wtedy. No, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli opisuje, mówi, widzi, co widzi, to opisuje, ale
ja
efekt tego jest niestety
niewielki. Wrócę do tych ekranów, ale zaproszę Państwa też jako naszych radiosłuchaczy i widzów do współtworzenia naszego programu. Obraz Państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli, telefony do studia 56 657 0011 lub 0012, zagranica 48 56 657 0013 lub 0014 i telefony w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Dwie rzeczy. NIG o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok. Spowolnienie wzrostu gospodarczego pogorszyło sytuację na rynku pracy. Wystąpiły też negatywne zjawiska demograficzne. Przyrost naturalny w 2013 roku był najniższy od kilkudziesięciu lat, co grozi nasileniem się negatywnych skutków kryzysu demograficznego. To widzimy, jak szeroko Najwyższa Izba Kontroli prowadzi swoje działania kontrolne. No ale też te ekrany akustyczne. No, każdy, kto poruszał się po polskich drogach, mówi, no coś tu jest nie tak. Najpiękniejsze widoki zasłonięte, obok naszych autostrad czy dróg wały, drzewa i powstające ekrany. Czy to nie jest jakiś większy przekręt, że ktoś po prostu tutaj, podobnie jak kiedyś była sytuacja z fotoradarami, no...
Tylko, że na dużo większą skalę, bo to są już ogromne koszty, tak, tak. No już są jakieś, bo Najwyższa Izba Kontroli, oczywiście dobrze, że to skontrolowała, są jakieś już tam wstępne informacje o wynikach tych kontroli i no to jest urzędowe potwierdzenie tego, co widzimy gołym okiem. Nigdzie tego nie ma w Europie. No są oczywiście te ekrany w jakichś newralgicznych punktach miast gdzieś, ale żeby tak całe po prostu dziesiątki, setki kilometrów zastawiać dróg i to się nawet ciężko jedzie, bo no, ja sporo też podróżuję samochodem i to jest po prostu monotonne, męczące takie.
Kiedy dowiemy się, że to ktoś znajomy, kogoś znajomego?
Tak, no właśnie,
się niebawem.
Najwyższa Izba Kontroli według mojej oceny przy okazji wielu kontroli pokazuje pewien stały mechanizm, że mianowicie wydając pieniądze publiczne nie tyle chodzi o to, by coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby pieniądze wydać. Aha, oczywiście zapewne nieprzypadkowym osobom. Oczywiście w swoich raportach nikt tego tak nie nazywa, jak ja tutaj to opisałem. Natomiast w wielu sektorach kontrolowanych przez NIK ten mechanizm jest ujawniany i niestety rzeczywiście na to brakuje reakcji. To przy wielu kontrolach widać, no tak mi się teraz przypomina zupełnie z innej bajki, korzystając kontrola opieki stomatologicznej nad młodzieżą w Polsce, gdzie ewidentnie tak wykazano, że stoimy u progu no, swoistej katastrofy w tym segmencie zdrowia. I to jest kontrola sprzed bodajże 2 lat, a nic nie słyszymy o tym, żeby organy władzy państwowej we współpracy z NFZ-em w tym zakresie cokolwiek zmieniły. Przywrócenie na przykład gabinetów stomatologicznych w szkołach to przecież nie byłby wysiłek.
Jest gdzieś taki fragment, że gabinety stomatologiczne, jakaś kontrola przez NFZ jest szansa, że zostaną skontrolowane raz na 18 lat. Gdzieś z tych raportów taką informację można było wyczytać.
Tak. A na przykład
panowie, mamy telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Przysłuchując się audycji, no, wynika z tego, że jest odsłaniany kolejny ponury obraz stanu naszego państwa, naszej gospodarki. I ja myślę, że po prostu jesteśmy już jako tutaj ci, którzy oglądają telewizję Trwam, ja akurat słucham Radia Maryja, czyli w ten sposób, prawda, przyjmuję wiadomości tutaj na tym gruncie. No, jest to sytuacja, gdzie my akurat, no właśnie ci słuchacze i ci, którzy oglądają, wiemy co jest. Jednak pozostaje duża ilość naszych rodaków, którzy nie są zorientowani w tej sytuacji. Ja myślę, że to, o czym kiedyś była mowa, jak właśnie wskazywanie na drugi Budapeszt w Polsce, no to jest w tej chwili konieczność, żeby to po prostu no, wdrożyć wręcz w czyn, czyli po prostu tak jak co charakteryzowało drugi Budapeszt, to, że między innymi były tam po prostu protesty, były po prostu wyjścia ludzi na ulicę w formie protestów przeciwko tej sytuacji niewłaściwej, jaka była na Węgrzech. Ja myślę, że u nas tego brakuje. Po prostu media, które mają wpływ na większość ludzi w naszym kraju, one zamazują ten obraz i ludzie są po prostu no, w jakiejś mierze i to w niemałej mierze po prostu zdezorientowani. Myślą, że tak jak oficjalnie propaganda im podaje. I ja jestem tutaj właśnie w tym kierunku, chcę właśnie tu wskazać ten akcent, żeby właśnie spowodować to, aby czy w formie marszów, czy w formie po prostu no jakichś takich protestów, które byłyby właśnie taką demokratyczną formą obywatelskiego po prostu sprzeciwu wobec takiej sytuacji, jaka jest, żeby zacząć w ten sposób działać. I tutaj patrząc na tę ostatnią sytuację tej afery podsłuchowej, patrząc na to, jakie było, by można powiedzieć, wzburzenie na to, co zostało ujawnione, to tak, no ta sprawa wyszła w pewien weekend i już w poniedziałek czy wtorek pierwszy sondaż w RMF FM-ie w radiu podawał 82% ludzi, którzy chcieli odwołania rządu. Następnego dnia w programie trzecim Polskiego Radia 76% internautów była za tym. Ale już trzeciego dnia informacja poprzez Radio Maria była o 48%. Ja myślę, że po prostu trzeba, nie wiem, czy jeszcze przyjdzie jakiś inny moment, kiedy taki jakaś afera wybuchnie, że trzeba po prostu kuć żelazo póki gorące, żeby to wzburzenie, jakie wynika z danej afery, czy nawet z tego, co już jest do tej pory, żeby to po prostu no, zaprząc te siły w tym kierunku, żeby po prostu ludziom dać po prostu w kraju, tym, którzy nie głosują, tym, którzy są zmanipulowani, dać po prostu właściwe informacje i żeby oni też przyłożyli rękę do tego, abyśmy wspólnymi siłami po prostu ten rząd odsunęli od władzy, gdyż no, każdy dzień jest stratą dla naszego kraju. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu, i prosimy o ustosunkowanie się naszych gości.
No, to było bardzo ciekawe przywołanie Budapesztu, doświadczenia z węgierskiego, bo Węgrzy rzeczywiście zbuntowali się w swoim czasie z tego powodu, że kiedy zorientowali się, że są okłamywani.
A my jesteśmy w podobnej
sytuacji. Bo my też jesteśmy w wielkiej skali okłamywani. I to co do stanu państwa. Wiemy, co między sobą mówią politycy obecnej władzy. Mówią o tym teoretycznym państwie. Będę przywoływał tą wypowiedź, bo to niech ona zapadnie w pamięć Polaków. Jak sami ci, którzy rządzą, oceniają to, do czego doprowadzili. Ten stan państwa, do którego oni sami doprowadzili. No cóż, my Polacy musimy jednak się zmobilizować. Oczywiście protesty i każda forma jakiegoś wyrażenia sprzeciwu na to, co się złego w państwie dzieje, jest pożądana i zasadna. Natomiast podstawową mobilizacja to są jednak wybory. No szkoda, że w wyborach europejskich mieliśmy je 2 miesiące temu, poszło tylko 23% Polaków do tych wyborów. A można było już dać mocniejszy sygnał tym, którzy rządzą, że nie ma zgody na to rządzenie, bo oni nawet odtrąbili kolejne swoje zwycięstwo i tutaj napuszyli się jeszcze bardziej. Za chwilę są wybory samorządowe. Tu przy okazji powiem, że telewidzom to może nowa wiadomość, bo to nie było jeszcze chyba rozpowszechniane, ale już jest oficjalna decyzja, że pan poseł Tadeusz Dziuba będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Poznania. Także bardzo się cieszę, bo to już mogę z wielką satysfakcją, bo znam pana ze znakomitej pracy w Najwyższej Izbie Kontroli jako świetnego posła, takiej rekomendacji własnej udzielić mieszkańcom Poznania, że warto głosować na pana Tadeusza Dziubę w wyborach prezydenckich. Ale jakby wracając do naszego tematu, no to rzeczywiście najwyższy czas, żebyśmy jako naród wyciągnęli wnioski z tego, co wiemy o państwie polskim, jak ono wygląda i z raportów NIK-u, i z tych podsłuchanych rozmów. I choćby tak nieco odbiegając od tematu, przecież o ile w innym świetle zaczyna wyglądać Smoleńsk w kontekście tego, co się stało z samolotem na Ukrainie. No naprawdę, dzisiaj chyba ktoś tylko bardzo naiwny, zupełnie nie ślepy i głuchy na fakty może przyjmować te oficjalne wyjaśnienia tej tragedii smoleńskiej. W każdej kwestii, jakiej by się nie dotknąć, jesteśmy okłamywani, jesteśmy oszukiwani. I trzeba to wreszcie bardzo mocno dostrzec.
No właśnie, ale ponieważ tak jest, to też trzeba się pozbyć złudzeń i powiedzieć sobie jasno, że bez aktywności obywatelskiej, bez kontroli obywatelskiej, bez takiego, nawet bym powiedział, demonstracyjnego uczestniczenia w tych aktach obywatelskich, na przykład jakimi są wybory, no wiele nie osiągniemy. Cóż tu dużo gadać. Ta presja obywateli jest... Zawsze była, a dzisiaj jest szczególnie potrzebna. I wracając do przedmiotu naszej rozmowy, no NIK, można powiedzieć, podaje pałeczkę. W tych swoich różnych informacjach jednak informuje obywateli o tym, jaki jest stan państwa. Może to jest lektura uciążliwa, bo trzeba się zajmować poszczególnymi problemami. Tych raportów w skali roku jest przecież ponad setka. Tego dużo materiału jest, ale to nie jest tak dzisiaj, że obywatel jest bezradny, że jest odcięty od informacji. Są też media, które z pewnością można nazwać niezależnymi, znacznie lepiej niż 5 czy nie mówiąc 10 lat temu, więc tym bardziej ta aktywność obywateli.
O sondażach po tym weekendzie ujawniającym, bądź co bądź to były sondaże. I nigdy chyba nie możemy porównać sondaży z raportami NIK-u, które są bardzo precyzyjne i są bądź co bądź sondażami, raczej raportami ostrożnymi. I są prowadzone przez analityków, kontrolerów, a nie są prostym pytaniem, bądź może często też propagandowo zmienianym, żeby dana opcja polityczna miała takie czy inne korzyści z tego, czy poparcie. To nie jest pytanie mniej lub bardziej zorientowanych czy zdezorientowanych przechodniów o opinię w danej sprawie, ale jest to tak. Kontroler. To są
wiarygodne dokumenty bardzo, bo Najwyższa Izba Kontroli nigdy nie przesadzi z krytyką. Jeśli to czasem złagodzi ocenę. Zdarza się, że ja nawet sam miałem pretensje o to, że zbyt łagodne były niektóre oceny, bo fakty były bardziej druzgocące niż te końcowe oceny. Na przykład w sprawie tego obrotu ziemią. Ale raporty NIK-u są czymś w rodzaju takiej diagnozy lekarskiej. Ja czasami jeszcze kiedyś jako prezes NIK-u tak pytany o zdefiniowanie roli NIK-u, to użyłem takiego porównania, że to jest jak lekarz. Lekarz, który stawia diagnozę o stanie zdrowia pacjenta i mówi, pacjent jest chory. I ma się leczyć. I zapisuje lekarstwa, bo każda kontrola to są wnioski też. Co trzeba zrobić, żeby się poprawiło. No i teraz jest pytanie, czy pacjent się chce leczyć. No i niestety w tej chwili w Polsce nie chce się leczyć. Państwo, ci, którzy rządzą, nie chcą leczyć państwa, bo im jest tak wygodnie. Oni wolą żyć w bałaganie. Natomiast no, obywatele muszą chcieć leczyć to państwo, a w tym leczeniu mają kartkę wyborczą. To jest podstawa.
Ten bałagan przykrywa ich niekompetencje.
Przykrywa niekompetencje.
Najciekawsze to jest to, że tę kartkę wyborczą mają raz na 4, raz na 5 lat, a przez te dni rządzący robią często wielką krzywdę temu narodowi.
Ale przez najbliższy rok będą obywatele mieli 3 razy tę kartkę wyborczą w ręku. Tak się to zagęściło, że będziemy mieli wybory samorządowe, potem wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. A więc ta kartka będzie teraz naprawdę bardzo ważnym narzędziem.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże. Andrzej Śniegula, kłania się Ciara za Solidarność Rolników Indywidualnych. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, serdecznie pana europosła Wojciechowskiego, którego bardzo cenię i przy tej okazji gratuluję wyboru od nas, u nas w Łódzkim, ale dzięki Bogu mogłem się dołączyć, połączyć akurat po raz pierwszy w rozmowie dokończonych i chcę powiedzieć, że w jutrzejszym dniu, przepraszam, w poniedziałek, mamy pikietę przed Urzędem Rady Ministrów, która może ma nie bezpośredni związek z dzisiejszym tematem programu, ale chcę tutaj właśnie powiedzieć poprzez telewizję Trwam, która oczywiście dociera do coraz szerszych mas ludzi, coraz ludzie więcej oglądają. Chcę powiedzieć, że będziemy pikietować w sprawie nie tylko obrotu polską ziemią, ale między innymi bardzo niski cen płodów rolnych, między innymi porzeczki, prawda, owoców miękkich, zboża, rzepaku, ziemniaków. No w tej chwili jest katastroficzna sytuacja. Ja chciałbym zauważyć, że to ma bardzo, bardzo ścisły związek według mnie. Jeśli się mylę, bardzo prosiłbym mnie poprawić. Bo teraz myślę, że to jest celowe działanie naszego państwa, naszego rządu. Przecież to jest rzeczą niemożliwą, żeby w innym kraju pozwolono rządowi w ten sposób rządzić, tak poniżać polskie społeczeństwo. Przecież biorąc pod uwagę ilość podpisów, gdzie społeczeństwo domaga się prawdy, domaga się prawdziwego, dobrego traktowania Polaków. Weźmy pod uwagę podpisy, prawda, ile zostało zebrane w obronie polskich lasów, w obronie ziemi, w obronie wieku przedszkolnego, no, w obronie telewizji Trwam, prawda, i to jest bez echa. I na przykład w kontekście teraz tej afery taśmowej, prawda, nic się nie stało, prawda. Niby nic się nie stało, to jest przerażające, to jest porażające. Niemożliwą rzeczą jest, żeby garstka ludzi rządziła, bo ja sobie takie obliczenia zrobiłem, prawda? Kto nami rządzi? Otóż tak, nas jest około 40 milionów, prawda? A elektorat, który nami rządzi, ma około 3 milionów, prawda? I to jest przerażające, że większość nie ma wpływu na dalsze losy państwa. No tutaj
dziękujemy, wybory są samorządu. Pozwólmy naszym gościom ustosunkować się do
dziękuję
tej wypowiedzi.
Dziękuję panu Andrzejowi Śniegule. Akurat tak się składa, że znam pana jako bardzo aktywnego działacza Solidarności Rolniczej na ziemi łódzkiej. W pełni rozumiem ten protest, całkowicie go popieram. Ta sprawa tego, jak są traktowani rolnicy w Polsce, co się dzieje z tymi cenami w tej chwili, tragedia w ogóle na polskiej wsi jest. Na przykład rolnicy, którzy tam uprawiają porzeczki, sadownicy z jabłkami, ceny są tak niskie, że poniżej kosztów już nawet nie całej produkcji, tylko zbioru. Wiśnie pozostawały na drzewach, bo po prostu zbiór był droższy niż można było za te
pieniądze. A przed nami akcja pieniędzy. Wprowadzania GMO do Polski, gdzie wszystko ma być tańsze, to znaczy, że...
Wszystko tak, ale jeszcze teraz proszę ojca, będzie za chwilę żniwa. Ja się przypomnę raport Najwyższej Izby Kontroli sprzed roku. Pamiętam go bardzo dokładnie, dotyczący takiej spółki Elewar, państwowej spółki, która miała wtedy, nie wiem czy jeszcze ma, już, czy już nie ma tyle powierzchni, ale miała 650 tysięcy ton miejsca w magazynach, powinna mieć i uczciwie kupować zboże, po uczciwych cenach i wtedy by ustabilizowała rynek. Już w zeszłym roku mieliśmy tragedię na rynku, okazało się, że ta spółka kupiła przez całe żniwa 60 tysięcy, 69 tysięcy ton. Jedną dziesiątą tego, co mogła kupić, bo magazynowała jakieś inne zboże w tych magazynach, bo jakieś inne biznesy tam były kręcone, a nie to, co mogłoby pomóc polskiej wsi. Państwowa spółka. Raport NIK-u bardzo dokładnie to opisał. Czy spadł jakiś włos z głowy? Nic. Politycy PSL-u cieszyli się, że NIK nie miał racji, bo sąd zakwestionował raport NIK-u w sprawie zarobków prezesów tych spółek, bo oni tam po 50 tysięcy zarabiali.
Sprawy,
30, tak. To... Tak, tak, więc to cieszyli się, że o, nie, nie, to oni mogą tam zarabiać ile chcą. To są niekontrolowane
zarobki. Chyba, że zarobek prezesa był zależny od ilości magazynowanego na lewo zboża, czy jakieś...
To mniej więcej tak, ponieważ te zarobki były tam chyba około 50 tysięcy, a tego zboża też niewiele więcej niż 50 tysięcy ton, to także to się tak, te liczby były podobne. Nie, ale to pokazuje i za chwilę nam się powtórzy to, zaczynają się żniwa i za chwilę będziemy mieli to samo, bo już widać symptomy, właśnie, że będzie kolejna tragedia na polskiej wsi, bo się nie wyciągnęło wniosków
no
z tego,
dawno,
co było
nie
wcześniej.
Nie tak dawno mieliśmy informację, no może nie Najwyższej Izby Kontroli, bo tego Izba nie kontrolowała, a mianowicie, że Największe oszczędności w polskim społeczeństwie to mają rolnicy, a teraz mieć oszczędności to znaczy być bogatym.
Proszę ojca, to co się w tej chwili dzieje, to naprawdę będziemy mieli tysiące gospodarstw, które mogą stracić swoją ziemię, bo to są bardzo często rolnicy, którzy wzięli kredyty, no licząc, że napracowali się, ale sprzedadzą z jakimś zyskiem, który z jakimś dochodem i te kredyty spłacą, jakoś będą z tego mogli żyć. Dzisiaj widać, że tak nie będzie, że tysiące gospodarstw, dziesiątki tysięcy znalazło się w tragicznej sytuacji. Proszę ojca, nigdzie w Europie tego nie ma, żeby tak oszukiwać rolników, kogokolwiek zresztą w państwie. No, nigdzie w Europie tego nie ma, żeby były takie Amber Goldy.
Parę minut temu rozmawialiśmy o podwykonawcach, czyli też o przedsiębiorcach.
Żeby można było oszukać tak przedsiębiorców, żeby przy największym boomie budowlanym, jak się autostrady buduje, żeby krajowe firmy upadały. Żadne odpowiedzialne państwo na to nie pozwoli. I dzisiaj co mamy w rolnictwie? Zmowy cenowe. Zmowy cenowe, bo nie ma obiektywnych powodów, na przykład, żeby porzeczki kosztowały tam, nie wiem, 40 groszy, czy
w skupie.
Ileś w skupie, tak. A jabłka przemysłowe 10 groszy za kilogram. Przecież nie ma obiektywnych powodów, bo wcale nie jest za dużo tych towarów. Nawet jest mniejsze są zbiory niż były przed rokiem. To jest tylko po prostu brutalne żerowanie, wykorzystywanie słabości państwa i żerowanie na krzywdzie ludzkiej.
Nie od dzisiaj przecież wiadomo, że w różnych segmentach tak zwanego rynku rolnego ceny się wahają i obowiązkiem państwa jest stworzenie buforu, który ten naturalny albo nienaturalny proces zniweluje. No, między innymi Elewar temu służył.
Ja rozumiem, że rozmawiamy tutaj z fachowcami, ludźmi, którzy przyzwyczajeni są do realnych tutaj danych i na podstawie tych danych panowie analizują rzeczywistość, ale no, zwróćmy uwagę, jeżeli teraz mamy zamach na zdrową polską żywność w postaci ustaw, które chcą wprowadzić GMO, to jeżeli rolnik będzie słaby, będzie nad nim pręgierz w postaci banków, kredytów i tak dalej, to on zrezygnuje z tego, co zdrowe, na rzecz tego, co modyfikowane genetycznie, ponieważ, no przepraszam bardzo, nie będzie miał wyjścia. Co przyjdzie mu? To, co w latach 90. Powiesić się, czy coś innego zrobić?
No tak, te próby wprowadzenia GMO są
Czy tego nie należałoby powiązać? No, umysł analityczny powinien jedno z drugim, z trzecim powiązać i zobaczyć, że czy tu nie ma jakichś przesłanek wiarygodnych.
Proszę ojca, można i trzeba to powiązać, bo jak mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli, to jedną z lepszych kontroli, ważniejszych ostatnich lat, to była kontrola dotycząca GMO właśnie. A mogę o tym powiedzieć, bo sam się o tę kontrolę zwracałem i dziękuję, że Najwyższa Izba Kontroli ją zrobiła i właściwie mieliśmy cały pewien stan jakby oceny i prawodawstwa, które obowiązuje, postępowania różnych instytucji państwowych. Tam wynikało z tego, że praktycznie nie ma kontroli, to znaczy jakby ktoś chciał nielegalnie zakładać uprawy GMO w Polsce, to mu się uda, bo system kontrolny praktycznie nie istnieje. To pokazał ten raport NIK-u. No, miały być zapowiadane, były działania, że to będzie uszczelnione. Między innymi ten alarm, który też Najwyższa Izba Kontroli wtedy wszczęła, spowodował, że jest w Polsce zakaz upraw GMO. W chwili obecnej jest taki zakaz. No ale cały czas jest presja, żeby uruchomić boczne furtki, żeby
to wprowadzić. Panie prezesie NIK-u, ale jeżeli jest zakaz, a nie ma
kontroli,
to jest zakaz po prostu fikcyjny, utopijny.
To jest tak, zakaz, no bo to oczywiście, państwo musi, znaczy prawo musi być egzekwowane, jeżeli to jest. Więc tak.
To jest prawo, które ja sobie tu zapiszę i nikomu nie pokażę, prawda? No, jest, ale.
Jeśli chodzi o GMO, jeszcze jedno zdanie warto dopowiedzieć, że wprowadzanie nasion i upraw genetycznie zmodyfikowanych to tak naprawdę jest stopniowe uzależnianie polskiego rolnictwa od koncernów międzynarodowych i to jest poważny już problem, bo jeżeli to się uda, to będziemy rzeczywiście niejako na uwięzi przez dziesiątki lat.
To jest taka wtórna feudalizacja wsi. No,
tak, to świetne powiedzenie.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Halo.
Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie na świecie Maria Telewizja.
Teraz jest zawsze, prosimy.
Proszę ojca, Paweł z Łodzi. Ja mam... Witam ojca i posłów. Ja mam takie pytanie do posłów. A czy nie robicie jednego błędu, że nie mówicie oficjalnie o tym, co zostało uchwalone przy okrągłym stole? bo to Polaków interesuje. Polacy są niezorientowani, co tam się stało. Na przykład, żeby nie przedłużać, to, co wczoraj się stało na Info i nareszcie poseł z PiS-u i posłanka Solidarnej Polski powiedziała SLD-owcowi to, co o nim myśli. I czy nie uważacie, panowie, że oficjalnie trzeba tak się zwracać do nich? Niech Polacy zobaczą wreszcie, bo młodzież tego nie wie i nie rozumie.
No, z pewnością umowy Okrągłego Stołu są podstawą wielu procesów, które nadal w Polsce trwają, ale no, dzisiaj stoimy nie przed problemem rozliczeniowym, tylko przed tym, by wkroczyć na drogę naprawy, tak jak to, jak wspomniano w tej audycji, Węgrzy 5 lat temu zrobili.
No, gdzieś tam wtedy się chyba to uknuło w tej atmosferze pookrągłostołowej, no coś, co było fatalne, to znaczy to bardziej czy wprost powiedziane, czy mniej wprost w tym środowisku liberałów głównie, którzy dzisiaj jako Platforma rządzą w Polsce, że pierwszy milion trzeba ukraść, czy nie robić problemów nawet jak ktoś ukradnie, bo to w ogóle z tego się dopiero bierze jakiś tam postęp gospodarczy. Problem polega na tym, że nie tylko pierwszy, ale i kolejne dobrze jest ukraść jak się da. Państwo niestety tak funkcjonuje, że się bardzo łatwo w Polsce kradnie, czy bardzo łatwo się czy dopuszcza różne do różnych afer, do marnotrawienia naszego majątku, czasem zupełnie w takich z zachowaniem pozorów legalności. Taki jeden fakt, nawet miałem pretensje do Najwyższej Izby Kontroli, że ten fakt nie został mocno nagłośniony w kontroli. Była taka kontrola dotycząca budowy tych bramownic na drogach, które pobierają opłaty od ciężarówek. Ten system Viatol, tak. I tam przy okazji było bardzo wiele tam nadużyć związanych z realizacją tego systemu, ale gdzieś tam się przemknęła taka informacja, która moje czujne oko ją wyłapało, że obsługa przetargu na ten system, kancelaria adwokacka, która obsługiwała ten przetarg, nie taki znów skomplikowany przetarg, no cóż tam takiego wielkiego pod względem prawniczym, tam nie było jakichś wielkich filozofii. Kancelaria prawnicza, która to adwokacka kancelaria, zarobiła 14 milionów złotych. 14 milionów złotych wynagrodzenie dla jednej kancelarii. To jest w ogóle metoda wyprowadzania pieniędzy w Polsce. Na różne kontrakty, na firmy doradcze, konsultingowe, eksperckie różne. No, ostatnio się tutaj z firma LOT, Polskie Linie Lotnicze, w bardzo ciężkiej sytuacji, 400 milionów złotych z budżetów pompowane, no łaskawie Komisja Europejska się na to zgodziła, a ja niedawno tam jakby potwierdziła się ta wiadomość, że ponad 60 milionów złotych w ostatnich 5 latach wydali na usługi doradcze prawnicze i doradcze.
No ale
Wszyscy z różnych kancelarii na całym świecie tam zarabiali.
Ja zadam takie pytanie, które może być uderzeniem też w Najwyższą Izbę Kontroli, która ma w podtytule Pomagamy w naprawianiu państwa. Czy też nie jest tak, że państwo utrzymuje Najwyższą Izbę Kontroli, podobnie jak właśnie taką instytucję adwokacką, prawda, która pochłania potężne pieniądze, a z tego nie korzysta. I sama Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że po prostu raporty są, cieszy nas to, że w jakimś wymiarze poprawiło się funkcjonowanie zgodne z literą prawa i na korzyść państwa w tych instytucjach, które kontrolowaliśmy, ale całościowo nasze raporty nie są brane pod uwagę. Czy nie mamy czegoś takiego samego z Najwyższą Izbą Kontroli do czynienia, jak z tymi innymi podmiotami, że są konsultacje, są prowadzone jakieś tutaj przedsięwzięcia, by pomóc, by zweryfikować rynek, a potem odrzuca się to.
Ale trudno Najwyższej Izbie Kontroli stawiać zarzut, że...
No tylko, że to jest zarzut do państwa, prawda?
To jest, no, do państwa polskiego. Tak?
To nie jest zarzut do Najwyższej Izby Kontroli, prawda?
Tak, no to nawiązuje do kwestii jakości osób, które sprawują kierownicze funkcje w państwie. podobno obecnym premierze się kolokwialnie w jego gronie mówi kierownik, no więc właśnie to jest kwestia jakości tych kierowników. Jeżeli oni nie mają, jeśli tak można powiedzieć w wielkim skrócie, w swoim sercu zapisane tej potrzeby, że jeśli pełnię funkcję publiczną, to muszę mieć postawę służby i muszę służyć obywatelom i muszę w ramach swoich umiejętności razem ze swoimi współpracownikami jak najlepiej rozwiązywać problemy wspólnotowe. Jeżeli nie ma tej potrzeby wewnętrznej, to niestety zawsze będzie źle. I to jest moim zdaniem taki trochę trudno usuwalny problem, że tak jakoś się układają nasze wybory kolejne, przynajmniej w ostatnich latach, że te funkcje kierownicze powierza się osobom ani do tego nieprzygotowanym, ani do tego mentalnie nieprzygotowanym.
Tutaj jeszcze jedno zdanie, bo ja bym jednak bronił Najwyższej Izby Kontroli jako instytucji, która zweryfikowała swoją przydatność dla państwa. To, że NIK jest instytucją bardzo przydatną, to jest poza sporem, bo to nawet nie w tych kwotach się to wszystko zawiera, bo my wartość NIK-u byśmy poznali dopiero wtedy pełną, jakby nie było kontroli przez 2 czy 3 lata. Co by się stało z budżetem państwa, co by się stało w ogóle z wszystkimi przetargami? Jeszcze się trochę się boją i muszą się liczyć ci, którzy wydają te publiczne pieniądze. NIK jest instytucją wcale nie taką wielką. Jeżeli mamy w Polsce problem rozbuchanej ponad wszelkie granice administracji, to nie dotyczy to NIK-u. Ja tylko powiem, przed wojną Najwyższa Izba Kontroli miała około 1200 pracowników.
I w tej chwili jest podobnie.
A w tej chwili jest 1700, ale kontrolerów jest 1200, tych kontrolujących.
1200-1300. Tak.
Wielokrotnie większa administracja jest do skontrolowania. Wielokrotnie. Także tej kontroli to jest za mało zdecydowanie. Państwo sprawnie funkcjonujące musi mieć silną kontrolę.
Na szczęście mieć informacje zwrotne najzwyczajniej w świecie.
Ta Najwyższa Izba Kontroli na szczęście jest lepsze czy gorsze, częściej lepsze jednak raporty przygotowuje. I w tym dziele ochrony, naprawy państwa, które nas czeka, to będą naprawdę bardzo przydatne dokumenty.
Najwyższa Izba Kontroli dziękuję posłom, dziękuję ludziom, którzy zgłaszają pewne problemy, godne uwagi, skontrolowania. Jakie postulaty panowie by zgłosili Najwyższej Izbie Kontroli, które teraz należałoby skontrolować, co wymaga raportu NIK-u tak na gorąco?
Ja bym chciał zachęcić Najwyższą Izbę Kontroli do pewnej odwagi, żeby się na przykład zająć działalnością prokuratury. Dlatego, że nie ma żadnych powodów, żeby działalność prokuratury nie tylko pod finansowym względem, ale i tym merytorycznym była kontrolowana. Najwyższa Izba Kontroli ma kompetencje, a do tej pory one nie były wykorzystywane, zwłaszcza jak prokuratura stała się niezależną instytucją, bo kiedyś była razem z Ministerstwem Sprawiedliwości, to bardziej była kontrolowana parlamentarnie, a w tej chwili jest, mamy różne te historie, wcześniej z Amber Gold, śledztwo smoleńskie, to jest w ogóle osobna historia i bardzo wiele takich działań, które są wątpliwe, a z tych spraw w wymiarze finansowym, to rzeczywiście te podatki. Najwyższa Izba Kontroli chyba więcej uwagi powinna poświęcić temu, co się dzieje z tymi podatkami. Dlaczego gospodarka rośnie, a podatków jest w kasie państwa coraz mniej. I to od tych wielkich,
8 miliardów.
Nie od obywateli. Tak, o 8 miliardów mniej.
I to właśnie
w skali jednego roku.
Nawiązując do tutaj ostatnich zdań, to może warto przypomnieć informacje, mam nadzieję, słuchaczom i widzom znane. Największe dom handlowy w Polsce, Biedronka, który płaci w sensie procentowym największy podatek, płaci ten podatek w kwocie jednego, uwaga, promila. Są domy handlowe, które nie płacą podatku w ogóle. To tak w nawiązaniu do tych ucieczki pieniędzy z należnych państwu. Jak ojciec zadawał to pytanie, to przyszło pierwsze automatycznie do głowy mi słowo, które pan poseł użył. Więcej odwagi. Tak było takie pierwsze moja reakcja na to pytanie. Natomiast nie podejmowałbym się roli wyszczególnienia tych segmentów, które powinny być przymusowo objęte kontrolą, bo wydaje mi się, że jest ich bardzo dużo. Natomiast biorąc pod uwagę różne okoliczności, gdybym już był przymuszony, to myślę, że wskazałbym sferę bezpieczeństwa państwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Obrona cywilna, przemysł zbrojeniowy, siły specjalne, ten tak zwany telefon 112, bo widać, no, że u naszych granic wojna się toczy.
Żyjemy w coraz mniej bezpiecznym
tak
świecie.
Jest. I to u naszych granic się toczy wojna. Widać moim zdaniem wyraźnie, że Rosja dąży do destabilizacji przynajmniej niektórych krajów w Europie Środkowej i Wschodniej. Do tego, żeby może jedno, może dwa, może trzy, może jak najwięcej państw zostało uznanych za państwa upadłe. To jest tak, ja to tak postrzegam przynajmniej. Krótko mówiąc, jeżeli ten ciężki czas, który być może nadchodzi, mamy przetrwać, to tą sferę bezpieczeństwa państwa powinna być pod czujnym okiem i obywateli, i rządzących, a także i Najwyższej Izby Kontroli, która tutaj powinna w tym zakresie specyficzne kontrole przeprowadzać i informować po prostu o tym, co należy koniecznie poprawić. Jest zresztą wiele kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczących, dajmy na to, właśnie tej tak zwanej obrony terytorialnej czy obrony cywilnej kraju. One wszystkie...
Bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa demograficznego.
One wszystkie mają wydźwięk niestety negatywny.
Obraz państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli to temat naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych. Nasi goście: poseł Janusz Wojciechowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, oraz poseł Tadeusz Dziuba, były wicedyrektor delegatury NIK w Poznaniu. No, należy powiedzieć tak, Najwyższa Izba Kontroli niech działa nadal, oby z większym pożytkiem w wymiarze posłuchu organów państwa, by nie była wrogiem dla organów państwa, ale była partnerem w rozwiązywaniu ważnych i kluczowych problemów naszego społeczeństwa.
Jedno zdanie tylko chcę przytoczyć. To jest przywoływane bardzo często w raportach Najwyższej Izby Kontroli jeszcze z tego NIK-u, który istniał w Księstwie Warszawskim, bo była taka izba obrachunkowa i tam takie zachowało się zdanie, że ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia otrzymuje, wydatek onegoż usprawiedliwić winien. Więc oby każdy grosz publiczny, każda złotówka wydawana z naszych wspólnych pieniędzy była w sprawiedliwy sposób wydawana i żeby służyła ludziom, nam wszystkim.
I żebyśmy się nie dali zwieść łzom płaczących kobiet, które przyjęły nie wiadomo jak wielkie łapówki, albo też, abyśmy nie płakali nad kołyską ministrów, którzy są kołysani przez premiera po tym, jak sprzedają interes naszego państwa przy ośmiorniczkach w jakichś restauracjach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice.